Ekspres historyczny. Czyli krótko i na temat, wokół wydarzeń i postaci z przeszłości. Zaprasza ksiądz dr Sławomir Kężka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Sławomir Kężka, pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina, przyjaciół naszych wędrówek, poświęconych historii ziemi kaliskiej, diecezji kaliskiej. Zatrzymujemy się w ekspresie historycznym wokół postaci miejsc, które często są zapomniane. Często troszeczkę więcej posiadamy na ich temat informacji. Tak jak zapowiedziałem przed miesiącem, dzisiaj nasz ekspres historyczny, który pędzi, ale wie gdzie się zatrzymać, zatrzymuje się ponownie w stolicy naszej diecezji, w stolicy Grodu Nadprosiańskiego, w mieście Kaliszu. Podążamy za świętym Józefem. Jest to podróż szlakiem świętego Józefa i narodowe sanktuarium świętego Józefa Kaliskiego. Jak wynika z poprzedniego naszego spotkania, z poprzedniej audycji, Kalisz posiada bogatą, barwną historię, obfitującą wiele doniosłych wydarzeń, ale niestety także i w szereg tragicznych i bolesnych chwil. Od wielu też stuleci pod względem wielkości posiadanej rangi stanowił drugie, po Poznaniu, miasto w Wielkopolsce. Dzięki czemu, o czym już wcześniej wspominano, XVII-wieczny lekarz i rajca miejski Sebastian Szleszkowski miał wszelkie podstawy, aby w dedykacji do swojej książki wydanej w roku pańskim 1623 napisać, że Kalisz jest, zacytuję, Wielkiej Polszcze miastem drugim, głównym i przednim. O jego chlubnej przeszłości świadczą nie tylko różne stare dokumenty przechowywane w archiwach miejscowym muzeum, ale także dzisiejsze liczne zabytki, budowle, które przetrwały w krajobrazie miasta do dziś. Smukłe i wyniosłe wieże niektórych z nich wyraźnie widoczne w panoramie miasta. Jedna z tych wież, uważana przez wielu za najbardziej okazałą, to późnobarokowa wieża dawnego kościoła kolegiackiego, noszącego wezwanie w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, podniesionego w 1978 roku przez papieża Pawła VI do godności bazyliki mniejszej. Kościoła, który jest jednocześnie sanktuarium świętego Józefa Kaliskiego, świętej rodziny kaliskiej, posiadającej najstarszy ukoronowany wizerunek tego świętego na świecie i w którym 4 czerwca 1997 roku modlił się Jan Paweł II podczas swej piątej pielgrzymki do ojczyzny. Od drewnianej do murowanej świątyni. Kaliska świątynia pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny usytuowana jest w pobliżu zbiegu dwóch reprezentacyjnych placów miejskich, noszących imiona, nie może to nikogo dziwić, świętego Józefa i Jana Pawła II. A jej malownicze położenie podkreśla otulająca ją wschodu połać północno-zachodniego krańca sędziwego, 200-letniego parku miejskiego. Dodatkowych walorów wspaniałej oprawy lokalizacyjnej tegoż kościoła dostarczają także inne zabytkowe budowle usytuowane w jego pobliżu. Na tyłach świątyni znajduje się niewielki fragment zachowanych do dzisiaj obwarowań miejsc wtopioną weń basztą więzienną określaną od XIX stulecia znacznie milszym, no i przyjemniejszym nazewnictwem, mianowicie mianem Dorotki. A także klasycystyczna murowana dzwonnica kościelna zwieńczona trójkątnym frontonem z okiem opatrzności. Z kolei naprzeciw wysokiej kościelnej wieży ulokowany jest budynek dawnego kolegium jezuickiego, przebudowany w latach 1824-1825 przez wymienionego wcześniej architekta Sylwestra Szpilkowskiego, budowniczego Franciszka Reinsnera dla potrzeb władz gubernialnych. Dzisiejszej bazylice towarzyszą także znajdujące się w nieodległym sąsiedztwie dwa dalsze kaliskie zabytki pozostałości fundamentów gotyckiego zamku, któremu średniowieczny kształt nadał Kazimierz Wielki. Początki interesującej nas świątyni pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zasnute są gęstą mgłą historycznej tajemnicy. Tylko nieco rozjaśnioną przeprowadzonymi w ostatnich latach różnorodnymi badaniami archeologicznymi, architektonicznymi i historycznymi. Także o jej pierwotnym kształcie architektonicznym nie posiadamy żadnych bliższych informacji. Wiemy tylko, że wzniesiono ją w najbardziej podmokłej i najpóźniej zasiedlonej północno-wschodniej części miasta, najprawdopodobniej w latach 1291-1303, jako konstrukcję drewnianą. W takiej też postaci wkroczyła ona w 1303 roku na karty historii założonego niecałe pół wieku wcześniej miasta lokacyjnego. Stało się to za sprawą dokumentu wydanego w Żninie 6 listopada tegoż roku przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę, w którym rozstrzygał on spór kanoniczny istniejący między dwoma ówczesnymi kaliskimi duchownymi, Beniaminem, kanonikiem poznańskim i jednocześnie rektorem kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja i Mikołajem, archidiakonem kaliskim z Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Spór ten dotyczył zakresu i zasięgu działań duszpasterskoparafialnych obu tych świątyń. Na mocy postanowień tegoż dokumentu dokonany został podział miasta na dwie parafie, o których arcybiskup napisał, że zaciągnąwszy rady mądrych, połowę miasta Kościołowi Najświętszej Marii Panny, zostawiwszy drugą, zaś połowę Kościołowi Świętego Mikołaja na parafie wyznaczony. I których naturalną granicę stanowić miał ciek wodny przepływający wówczas przez środek miasta. Prawie 100 lat później, dokładnie w roku 1428, być może z powodu zmiany przebiegu koryta Prosny i zniknięcia lub zasypania wspomnianego cieku wodnego, spór o zasięg obu kaliskich parafii ponownie odżył. Wiedli go tym razem ze sobą Mikołaj Botner, przełożony kanoników regularnych laterańskich, zarządzający od 1358 roku kościołem pod wezwaniem świętego Mikołaja i Jarosław, proboszcz Kościoła Wniebowzięcia, Najświętszej Maryi Panny. Rozstrzygając ten spór, arcybiskup gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec, wsparty opinią członków kapituły, dokonał podobnego podziału miasta, wprowadzając do wcześniejszej decyzji arcybiskupa Jakuba Świnki nieznaczne korekty. Od tego też czasu, prawie do lat współczesnych, sięgających pierwszej połowy ubiegłego XX stulecia, do jurysdykcji parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny należał plac Świętego Józefa, ulice Kolegialna, Łazienna, Sukiennicza, Browarna, Rzeźnicza, Piekarska, Mariańska, Parkowa, dwie strony Rynku Głównego, połowa ulicy Warszawskiej, połowa Przedmieścia Stawińszyńskiego oraz pobliskie wsie Tyniec, Rajsków, Pulko, Stare Miasto, Zawodzie, Zagorzynek i Nosków. Znacznie wcześniej, bo w połowie XIV stulecia w interesującej nas świątyni zaszły inne ważne wydarzenia, zmieniające całkowicie dotychczasowy jej stan. Stało się to za sprawą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii Skotnickiego, który w roku pańskim 1353 w miejscu drewnianego ufundował nowy kościół. Zniesiono go w stylu gotyckim, z cegieł układanych w wątku polskim, w kamiennym fundamencie wiązanym za prawą wapienną. Arcybiskup Jarosław Bogoria Skotnicki nadał także świątyni Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 1359 roku tytuł kolegiaty, który przeniósł na nią z kościoła pod wezwaniem świętego Pawła, ufundowanego na kaliskim Zawodziu. Rangę i znaczenie tego kościoła potwierdzały i podnosiły m.in. synody prowincjalne, jakie odbywały się m.in. w latach 1357 do 1462 roku. Nie miały go jednak i różne zniszczenia spowodowane m.in. pożarem w 1609 roku, a zwłaszcza wojnami z drugiej połowy XVII stulecia, jak i z początku kolejnego wieku, które zmusiły duchowieństwo kolegiackie do podjęcia działań zabezpieczających stan techniczny świątyni. W tym celu 11 września 1715 roku prokurator kapituły kaliskiej zawarł umowę z murarzem, Balcerem, na wykonanie prac budowlanych, sztukatorskich, ciesielskich i malarskich. Przedmiotem umowy była m.in. wymiana dachówek. Zakup niezbędnych materiałów, wykonanie prac miał otrzymać, jak podaje kronika, 1400 zł polskich. Kolejna umowa pomiędzy Janem Gałczyńskim, archidiakonem i oficjałem kaliskim, a mistrzem murarskim Balcerem pochodzi z 28 marca 1718 roku. Zlecenie dotyczyło wówczas powiększenia okien w zakrystiach oraz wejścia z zakrystii do prezbiterium, a także przebudowy kapitularza znajdującego się na piętrze wraz z założeniem w nim sklepień z dekoracją sztukatorską. Dwa lata później, w 1720 roku, tenże archidiakon podpisał kolejny kontrakt, tym razem z Gottfriedem Steinerem, sztolarzem ze Zdun, który miał dokonać wymiany ławek z klęcznikami oraz budować konfesjonał, za co należało mu się wynagrodzenie w wysokości 60 zł oraz świadczenia w naturaliach. Z kolei 9 października 1724 roku Józef Świtalski, kanonik i prokurator kapituły Najświętszej Maryi Panny, podpisał umowę z Marcinem Cugierem, cieślą pochodzącym z Ostrowa, który miał pokryć podwójnym dachem kruchtę. Prace budowlane, remontowe, prowadzone w trzech pierwszych dekadach XVIII wieku miały na celu jedynie usunięcie najważniejszych i jednocześnie najpilniejszych zagrożeń, bowiem potrzeb w tym względzie było znacznie więcej. Świadczy o tym dobitnie pismo kapituły skierowane do metropolity gnieźnieńskiego Stanisława Szembeka z 1706 roku, zawierające w 6 punktach prośby związane z polepszeniem stanu kolegiatu oraz drugie podobnej swej treści wystosowane w roku pańskim 1731 do arcybiskupa Teodora Potockiego. Pomimo podjętych działań remontowych stan techniczny kościoła pogarszał się sukcesywnie. 12 czerwca 1778 roku ksiądz Stanisław Józef Kłosowski, ówczesny kustosz kolegiaty, zawarł kontrakt z miejscowym mistrzem murarskim Krystianem Bąkę na przeprowadzenie dalszych, niezbędnych prac remontowych. Obejmowały one bardzo rozległy zakres. Przemurowanie korony murów, naprawę więźby dachowej, wymianę dachówki na dachu świątyni, wykonanie przejść na poddaszu i strychu, wybicie nowych otworów, przemurowanie łuków w oknach już istniejących. Wartość tych prac oszacowano, nie wymieniłem wszystkich, na 1700 zł oraz 30 beczek i 4 garnce piwa. Zostały one zakończone w połowie czerwca 1779 roku, ale niestety nie polepszyły zbytnio stanu technicznego świątyni, a zwłaszcza wytrzymałości i stabilności konstrukcji budowli. W ciągu kilku wieków istnienia wokół kościoła powstawały różne budynki. Oprócz zabudowań mieszkalnych i gospodarczych członków kapituły oraz wspomnianego wyżej placu arcybiskupów gnieźnieńskich zbudowano tam też pomieszczenia szkoły kolegiackiej, znanej ze źródeł pisanych począwszy od 1406 roku. W 1783 roku, a dokładnie mówiąc w nocy z 3 na 4 sierpnia, na skutek wyburzenia niektórych z tych budowli zawalił się środek kolegiaty, jej ściana południowo-wschodnia i prawie cała fasada główna. Trzeba było nadać nowy kształt architektoniczny z bogatym wyposażeniem. Odbudowa świątyni prowadzona przez wspomnianego wcześniej kustosza, czciciela świętego Józefa, odnowiciela kultu tegoż patrona, Kościoła Powszechnego, księdza Stanisława Józefa Kłosowskiego, rozpoczęta została wkrótce po katastrofie budowlanej. Ale trwała na dobrych kilka lat, aż do 1788 roku, a uwzględniając konieczność wyposażenia i wnętrza, jeszcze jakieś 2 lata dłużej. Odbywała się ona w trudnym ekonomicznie i politycznym okresie, nie tylko dla miejscowej kapituły kolegiackiej, była dwukrotnie wstrzymywana przez władze duchowne, które planowały nawet całkowite odstąpienie od prac budowlanych i przeniesienie tej świątyni do pobliskiego kościoła pojezuickiego, pozostającego wówczas po kasacie Towarzystwa Jezusowego w 1773 roku, o czym wspomniano wcześniej w posiadaniu Komisji Edukacji Narodowej. Kościół ten posiada prezbiterium gotyckie, sklepienie sieciowe. Pod posadzką znajdują się podziemne krypty grobowe. W jednej z nich, do której wejście znajduje się na połączeniu nawy głównej w prezbiterium, spoczywają przeniesione tu z pobliskiego kościoła pojezuickiego, obecnie kościół garnizonowy, szczątki zakonników jezuickich, prymasa Karnkowskiego, prochy księdza Andrzeja Wołowicza, pierwszego biskupa diecezji kujawsko-kaliskiej, powołanej do życia w 1818 roku, a także księdza Stanisława Józefa Kłosowskiego, wieloletniego kustosza sanktuarium świętego Józefa. Stanisław Józef Kłosowski przybył do kolegiaty, trzeba tej postaci przy kolegiacie obecnej bazylice świętego Józefa poświęcić kilka chwil więcej, przybył w roku pańskim 1751. O jego pochodzeniu i koligacjach rodzinnych nie wiemy niemal nic. Musiały być jednak niezbyt świetne, skoro swą edukację w kaliskim kolegium jezuickim zawdzięczał protekcji, a zapewne także i pomocy finansowej Macieja Sołtyka, biskupa tytularnego margaretyńskiego, proboszcza gnieźnieńskiego, łęczyckiego i sufragana chełmińskiego. Rok, w którym ksiądz Stanisław Józef Kłosowski jako świeżo wyświęcony kapłan rozpoczął w kolegiacie posługę, szczególnie ponoć obfitował w cudowne wydarzenia, łączone ze wstawiennictwem świętego Józefa. Nowo przybyły wikariusz szybko dał się poznać jako szczególny jego czciciel. Dlatego też mianowany został promotorem bractwa religijnego noszącego nazwę Konfederacja Świętego Józefa, ustanowionego jeszcze w 1732 roku. Tuż po objęciu obowiązków gorliwy kapłan podjął rozmaite inicjatywy, które służyć miały jak najszerszemu rozpropagowaniu kultu świętego Józefa, a także stworzeniu dla jego kaliskiego wizerunku jak najokazalszej godnej oprawy artystycznej. Działania owe rozpoczął od zlecenia wykonania dla czczonego obrazu nowego, rozbudowanego architektonicznie ołtarza. To odpowiedzialne i kosztowne zadanie zapobiegliwy duchowny powierzył przybyłemu właśnie ze Śląska snycerzowi, Franciszkowi Eitnerowi. Owocną współpracę z młodym rzeźbiarzem ksiądz Kłosowski kontynuował w kolejnych latach, stopniowo zlecając mu wykonanie pozostałych ołtarzy bocznych świętych Piotra i Pawła, Matki Bożej Bolesnej, Jana Chrzciciela, świętej Anny, świętego Rocha i Sebastiana. W 1756 roku ksiądz Kłosowski już jako wicekustosz kolegiaty zaangażował kolejnego artystę, malarza Józefa Millera, i powierzył mu namalowanie obrazu świętej Katarzyny Aleksandryjskiej przeznaczonego do zwieńczenia ołtarza świętego Józefa, a także wykonanie polichromii złoceń tegoż ołtarza, Rok później powstały inne dekoracje przeznaczone do tego samego obiektu. Srebrne, trybowane partiami pozłacane sukienki XVII-wiecznego obrazu Chrystusa dźwigającego krzyż, umieszczonego w ołtarzu poniżej wizerunku świętego Józefa. W ciągu następnych 5 lat ten sam, zapewne nieznany nam z nazwiska złotnik, wykonał na prośbę księdza Kłosowskiego zestaw 8 okazałych rokokowych relikwiarzy, które również posłużyły do dekoracji ołtarza patrona kaliskiego sanktuarium. Nieco później, w latach 60. XVIII wieku, rzemieślnik zrealizował zamówienia na srebrne sukienki przeznaczone dekoracji obrazu świętego Wawrzyńca, Urszuli oraz najważniejszego obrazu sanktuarium wizerunku świętego Józefa. Te 3 komplety metalowych aplikacji na obrazy były zarazem osobistymi fundacjami księdza Kłosowskiego. Zamówienie ozdób dla otaczanego coraz większym kultem wizerunku świętego Józefa miało zresztą związek z tym, że dzięki jego staraniom czynionym w kurii archidiecezjalnej w Gnieźnie w 1767 roku, dokładnie 8 czerwca, prymas Władysław Łubieński wydał dekret uznający obraz świętego Józefa Kaliskiego za imago gratiosa, czyli wizerunek łaskami słynący. W tym samym czasie ksiądz Kłosowski, nie zaniedbując starań o uznanie wizerunku za cudowny, uzupełnił ołtarze świątyni kolejną parą, dedykowaną zgodnie z dawną średniowieczną jeszcze tradycją świętej Annie, świętemu Rochowi i Sebastianowi. Bardzo ciekawym wizerunkiem, który należy zwrócić uwagę, znajdujący się w bocznej nawie, gdzie znajduje się cudowny wizerunek świętego Józefa Kaliskiego, są suplikacje do świętego Józefa Kaliskiego, który jest najbardziej znanym dziełem gockiego malowidło. To powstało w 1777 roku i przedstawia reprezentantów wszelkich ówczesnych stanów z ukazaną pośrodku grupą dostojników w osobach papieża Piusa, VI prymasa, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zanoszącego do Boga Ojca i Syna Bożego supliki, których pośrednikiem jest święty Józef. Takie małe karteczki, które właśnie są wypisane intencje rozmaite, dziękczynne i błagalne, które są właśnie przekazywane świętemu Józefowi, a święty Józef je zanosi właśnie do Pana Boga. W 1773 roku znany został wizerunek za cudowny, czyli imago miraculosa. Kopię tego obrazu 3 maja 1783 roku ozdobił w Rzymie Pius VI papieskimi koronami. I niebawem taka sama koronacja, uroczystość koronacyjna miała odbyć się w Kaliszu. Niestety w nadprośniańskim grodzie na początku sierpnia 1883 roku doszło do wspomnianego przeze mnie wcześniej wyżej tragicznego wydarzenia, zawalenia się znacznej części kaliskiej kolegiaty, co spowodowało przesunięcie jej terminu. Odbudowę świątyni ksiądz Kłosowski podjął niezwłocznie i doprowadził to dzieło do ostatecznego zakończenia w 1790 roku. Koronacja kaliskiego wizerunku miała miejsce dokładnie 15 maja 1796 roku, a 2 lata później, w 1798 roku, ksiądz Kłosowski zmarł, otoczony powszechnym szacunkiem nie tylko kaliszan, ale wszystkich, którzy przybywali na to święte miejsce. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dużo informacji, bardzo ciekawe, myślę, informacje, szczególnie te związane z postacią niezwykłą, jaką był kustosz sanktuarium świętego Józefa w XVIII wieku. Ten w zasadzie XVIII wiek to złoty wiek kultu tegoż patrona, kiedy Rzeczpospolita, ta pierwsza Rzeczpospolita obojga narodów korony Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego upadała. Był to czas niezwykle ważny, niezwykle istotny dla tego miejsca, dla Kalisza, nie tylko dla mieszkańców tego miasta, dla czcicieli świętego Józefa. Zapraszam do naszego kolejnego spotkania w Ekspresie Historycznym, a co będzie w następnym odcinku, to będzie już niespodzianka. Z Panem Bogiem dziękuję pięknie, pozdrawiam, ksiądz Sławomir Kęszka.